Wyprawa do wyjątkowych klasztorów, starych warowni, zabytkowych fabryk. Zamki znane z legend i te odkrywane na nowo. 60 pomników historii rozsianych po całej Polsce. Tysiące kilometrów w trasie. Zapraszamy w niezapomnianą podróż szlakiem miejsc niezwykłych. Pomniki historii to najważniejsze elitarne grono obiektów o wyjątkowych wartościach materialnych i niematerialnych oraz szczególnym znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego naszego kraju.
Zrzeszony w Hansie Stargard należał do najpotężniejszych ośrodków miejskich Pomorza Zachodniego. Jego ranga była tak wysoka, że o hegemonię rywalizował ze Szczecinem. Okres swojej największej świetności przeżywał w późnym średniowieczu i z tego właśnie czasu pochodzi fara i fortyfikacje. Zachowane mury obronne mają ponad kilometr długości. Są wśród nich bramy i baszty o intrygujących nazwach.
Zespół Kościoła Najświętszej Marii Panny Królowej Świata oraz średniowieczne mury obronne Stargardu zostały wpisane na listę pomników historii w 2010 roku. Pierwsze ślady osadnictwa sięgają tu VI wieku. Dzięki położeniu na ważnych szlakach handlowych oraz zrzeszeniu z Hanzą, miasto przeżywało dynamiczny rozwój aż do XVII stulecia.
Stargard był miastem należącym do Hanzy. Jakie było jego znaczenie w średniowieczu?
Znaczenie Stargardu było dosyć duże. Było to trzecie co do wielkości miasto na Pomorzu, jeżeli popatrzymy, bierzemy pod uwagę też Kołobrzeg. W tej części oczywiście Pomorze. Posiadało swój własny port, prowadziło własną politykę, własną gospodarkę. Handlowało zbożem.
Skąd w Stargardzie tak potężny system fortyfikacji?
Miasto musiało się izolować przed bliskością granicy z Brandenburgiem, ale także konkurentami, jakim był m.in. Szczecin. Dlatego od strony zachodniej miasto jest najbardziej ufortyfikowane.
Stargard rywalizował ze Szczecinem. Kiedy pojawiła się nazwa Stargard Szczeciński?
Nazwa Stargard Szczeciński pojawia się dosyć późno, bo były to lata 50. XX wieku. Nikt nikogo nie pytał o to, czy nazwa się podoba, czy też nie. Wcześniej Stargard miał dookreślniki nawiązujące tylko i wyłącznie do przestrzeni geograficznej. Myślę tutaj o rzece Inie albo po prostu o Pomorzu.
Jakie elementy murów obronnych przetrwały do dzisiaj?
Dzisiaj została część zachodnia, część północna. Również zostały fragmenty od strony południowej i wschodniej, ale co najważniejsze, z najważniejszymi bramami i basztami.
Bramy i baszty mają fantastyczne nazwy, m.in. Morze Czerwone. Skąd pochodzi ta nazwa?
Mamy trzy wersje tej nazwy. Pierwsza wersja nawiązuje do jakiejś krwawej rewolucji mieszczańskiej, która rozegrała się w XVI wieku. Z tej właśnie baszty mieli być strącani prowodyrzy, naturalnie bruk, krew i stąd ta nazwa. Druga opcja wiąże się z wojną 30-letnią, znowu krwią, ale przelaną przez żołnierzy, zarówno cesarskich, jak i szwedzkich. Stargard zresztą w czasie wojny 30-letniej bardzo dotkliwie został zniszczony. Ale chyba praktyczna odpowiedź brzmi, że chodzi tutaj o tak zwane żelazne rudy, które były w wodach podskórnych przy bramie.
Jedną z najważniejszych bram była Brama Młyńska.
Brama Młyńska, tak zwana też bramą portową, bo tutaj znajdował się port stargardzki. Dzisiaj może to miejsce nie przypomina miejsca portowego, ale brama z dwoma wieżami od zawsze była symbolem naszego miasta.
Kościół zachwyca finezją detalu architektonicznego. Uwagę zwracają przede wszystkim ażurowe masferki, glazurowane elementy i najbardziej charakterystyczny motyw tej świątyni, tak zwana blenda stargardzka. Ten motyw płytkiej wnęki o wykroju arkady był powielany nie tylko na terenie Polski. Świadczy to o sile oddziaływania Stargardu w średniowieczu.
To najwyżej sklepiony kościół gotycki w Polsce. Nawa główna wraz z dachem mierzy aż 40 metrów. Budowa monumentalnej fary rozpoczęła się w roku 1292 i trwała wraz z licznymi przekształceniami aż do końca XV wieku.
W XIV wieku miała miejsce przebudowa kościoła. Przebudowano go z hali na bazylikę. Dlaczego?
Miasto chciało mieć tutaj kościół odpowiedni do jak gdyby swojej zamożności, odpowiedni do swojej rangi. A do tego jeszcze dochodziła konkurencja na polu handlowym ze Szczecinem, łącznie z prowadzeniem między sobą wojen, więc Stargard chciał mieć coś okazalszego niż to, co budował w ówczesnym czasie Szczecin. I zatrudniono nadwornego architekta książąt pomorskich Henryka Brunsberga, żeby tutaj nadał odpowiedniego kształtu właśnie temu kościołowi.
Wielkie zniszczenia miały miejsce w XVII wieku podczas wojny 30-letniej i po pożarze w 1635 roku kościół zyskał barokowe wyposażenie.
Pożar strawił prawie 60 ołtarzy, które było tutaj, no i generalnie całe drewniane wyposażenie. Niestety zawaliło się sklepienie nawy głównej, więc to, z którym mamy teraz do czynienia, pochodzi z XVII wieku. I tutaj a propos jeszcze sklepień, mamy do czynienia właśnie w nawie głównej ze sklepieniami gwiaździstymi, a w nawach bocznych są to sklepienia krzyżowo-żebrowe, typowe właśnie średniowieczne, także one są oczywiście starsze. A w prezbiterium, z kolei w obejściu prezbiterium mamy no, wyższą szkołę jazdy, sklepienie przeskokowe.
Powiedzmy jeszcze o tryforium, bo to jest motyw, który został potem wielokrotnie powielany.
Ten kościół miał ogromny wpływ na wygląd innych kościołów, stąd inni architekci przyjeżdżali, żeby czerpać jak gdyby inspiracje i wzory. I przede wszystkim mamy tutaj właśnie do czynienia z tryforium, czyli tutaj tą galerią nad łukami w prezbiterium. Są to potrójne prześwity w kształcie ostrych łuków. I jest to właśnie taki bardzo charakterystyczny tutaj element dekoracyjny, który był nawet zaczerpnięty do katedry poznańskiej.
Jednak tym najbardziej charakterystycznym motywem dekoracyjnym jest tak zwana blenda stargardzka. To też motyw, który rozprzestrzenił się nie tylko na terenie Polski.
Tak, zdecydowanie. Zwłaszcza, że on był widoczny z daleka i jest to element, który jest na zewnątrz, tak? Jego nie ma w środku. To są nisze, które zdobią wieżę zwłaszcza wieżę tą wyższą właśnie północną, wypełnione nie oknami, tylko białym tynkiem, żeby to było właśnie z daleka widoczne. Jest to układ łuków i kół zamkniętych razem, skomponowanych ze sobą, który daje właśnie taki bardzo ciekawy efekt dekoracyjny. Nie bawiono się przy gęstej zabudowie miasta, żeby dekorować niższe partie wież.
Jak bardzo kościół został zniszczony podczas II wojny światowej? W zasadzie możemy chyba powiedzieć, że miał wiele szczęścia.
Tak, jeśli chodzi o tutaj na tym morzu ruin, które pozostawiło po sobie Armia Czerwona, on tutaj stał i rzeczywiście był to budynek, na którym można było, że tak powiem, wzrok zawiesić, jedyny, tak, który można było rozpoznać.
Dziś miasto promuje się hasłem Stargard pod szczęśliwą gwiazdą. Nic dziwnego, bo jego najcenniejsze obiekty szczęśliwie przetrwały wojenne zawieruchy. Prowadzone od wielu lat prace renowacyjne w stargardzkiej świątyni w obrębie murów obronnych sprawiają, że miasto odzyskuje dzisiaj pełny blask.